Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Misja specjalna w RMF FM. Strzelaj, żeby zabić, czyli dramat w ambasadzie Iranu. Londyn, maj 1980 roku.
Dla policjanta Trevora Locke'a ta historia zaczęła się od mocnej czarnej kawy.
Tego dnia, 30 kwietnia 1980 roku, pogoda była ponura. Nad Londynem wisiały deszczowe chmury.
Zmarznięty Locke uznał, że nic się nie stanie, jeśli na pewien czas zniknie we wnętrzu ambasady.
Gorąca i gęsta irańska kawa, za którą przepadał, poprawiła mu humor.
Siedział w niewielkim pomieszczeniu, cały czas spoglądając na drzwi wejściowe do ambasady.
Obok siadł Abbas Falahi, portier.
Rozmawiali.
Locke opowiadał Irańczykowi o planach na wieczór. Zamierzał zabrać żonę na kolację i do jednego z licznych teatrów West Endu.
I wtedy między jednym a drugim łykiem kawy w oknie drzwi ambasady pojawiła się czyjaś twarz.
To pewnie jakiś student,
pomyślał Trevor Locke.
Podniósł się i ruszył ku oszklonym drzwiom.
Kiedy podszedł bliżej, zauważył, że rzekomy student trzyma w rękach pistolet maszynowy.
Zanim zdążył zareagować, napastnik nacisnął spust.
Na Trevora Locke'a spadł grad małych drobinek szkła.
Pamiętam opadającą zasłonę czerwieni i ogromny ból oczu i twarzy. Myślałem, że zostałem postrzelony.
Poraniony odłamkami szkła Locke nie widział, jak otworzyły się pchnięte przez napastników drzwi.
Nie widział sześciu mężczyzn wbiegających do ambasady.
Jedyne, co mógł zrobić w tej chwili, to wcisnąć guzik alarmu w swojej krótkofalówce.
Potem poczuł, jak ktoś przykłada mu broń do piersi i ostrożnie otworzył oczy.
Przed nim stał młody, niespełna 30-letni Irańczyk z karabinem. Poznał go. To był ten sam człowiek, którego wziął za studenta. Nie miał jednak czasu się przyglądać, bo drugi napastnik kazał mu podnieść ręce do góry i rozpoczął przeszukanie.
Trevor Locke w napięciu oczekiwał, aż znajdą jego służbową broń, rewolwer Smith & Wesson, kalibru 38.
Ale nie znaleźli.
Policjanta i portiera poprowadzono na drugie piętro. W pokoju na podłodze siedziało 24 zakładników.
Tworzyli duże koło.
W tej grupie znalazł się Charge d'Affaires ambasady, najwyższy stopniem urzędnik irański pojmany przez terrorystów.
Kiedy w chwili ataku usłyszał krzyki i echo broni maszynowej, przestraszony wyskoczył z okna pierwszego piętra.
Zwichnął nogę, nie mógł uciec i został złapany.
Trevor Locke rozpoznał również dwóch dziennikarzy BBC, Sima Harrisa i Chrisa Kramera, których nie tak dawno wpuszczał do ambasady.
Starali się o wizę.
Chcieli wyjechać do Teheranu, aby pokazać zmiany, jakie zaszły po rewolucji islamskiej.
Ale większość zakładników stanowili Irańczycy, pracownicy ambasady.
Portier Abbas Falahi usiadł obok nich.
Natomiast dla Locke'a przygotowano krzesło.
Nazwano je tronem królowej Anny.
To krzesło stało się symbolem władzy w tym pokoju,
opowiadał potem Locke.
Czuł się wyróżniony, ale w negatywnym znaczeniu tego słowa.
Przede wszystkim winił samego siebie, że nie pilnował tych drzwi.
Powinienem stać na zewnątrz budynku, a nie popijać sobie kawę.
Teraz próbował zorientować się w sytuacji i ocenić swoje szanse.
Miał przecież pistolet.
Pierwsze, co odkrył, to liczba napastników, zaledwie sześciu.
To była dobra wiadomość.
Niestety wszyscy byli uzbrojeni w pistolety maszynowe. Zauważył, że mieli również granaty.
Czy dam radę zagrać Johna Wayne'a i powystrzelać wszystkich w zasięgu wzroku? Nie, to nierozsądne. Rozpęta się strzelanina, zginą zakładnicy i ja.
A jednak uwierający go pod kurtką pistolet nie dawał mu spokoju.
Uważał, że to atut, który może pogrążyć terrorystów albo jego samego.
Jeśli terroryści odkryją, że ma broń, mogą go zabić, a kto wie, czy w zemście nie zastrzelą jeszcze kolejnych zakładników.
Aby nie zdradzić, że ma broń, nie zdjął płaszcza, ale to nie wszystko.
Postanowił nie jeść.
Wycieczki do toalety odbywały się zawsze w towarzystwie uzbrojonego terrorysty. a tam prawdopodobieństwo odkrycia rewolweru z wiadomych powodów było bardzo wysokie.
Dochodziło południe 30 kwietnia.
26 zakładników z przerażeniem spoglądało na broń maszynową terrorystów.
Kiedy zaczną zabijać?
Czego chcą?
Podobne pytania zadawali sobie policjanci pod budynkiem ambasady.
Alarm, który rozesłał krótkofalówką LOK, dotarł do patrolujących Princess Gate policjantów.
I w kilka minut po napadzie przed wejściem do ambasady pojawiło się 7 funkcjonariuszy ochrony korpusu dyplomatycznego.
Wystarczyło jednak, że terroryści zagrozili użyciem broni, a świadomi swojej słabości policjanci rozsądnie wycofali się.
Jedyne, co mogli zrobić, to złożyć meldunek przełożonym.
Pół godziny później na Princess Gate pojawił się inspektor John Dellow z brygadą antyterrorystyczną policji i przejął dowodzenie.
To on zdecydował o odcięciu dopływu prądu i gazu do ambasady oraz o wyłączeniu linii telefonicznej.
Na dachach sąsiednich kamienic pojawili się snajperzy.
Princess Gate i sąsiednie ulice dzielnicy Kensington zostały zamknięte.
Pewnej młodej Angielce o imieniu Anna pokrzyżowało to plan dnia.
Być może skorzystała z budki telefonicznej, być może wróciła do domu. W każdym razie złapała za telefon i zadzwoniła do narzeczonego.
Jestem w centrum Londynu. Nie wiem, co się dzieje, ale jest straszne zamieszanie. Wszystko stanęło, a Kensington roi się od policjantów.
Annie nawet przez myśl nie przeszło, że tym jednym telefonem nieświadomie uprzedziła strategiczne decyzje brytyjskiego rządu.
Narzeczony, do którego dzwoniła, znajdował się w małej miejscowości Hereford.
Był majorem w 22. pułku Special Air Service.
Nazywał się Clive Fairweather.
Po krótkiej rozmowie z Anną, major odebrał następny telefon.
Słucham.
Telefonował Dusty Gray, były komandos SAS i kolega Fairweathera.
Cześć, Clive. Mam newsa, który cię zainteresuje. Mamy w Londynie problem z terrorystami.
Major szybko połączył uzyskane od niego informacje z telefonem narzeczonej i doszedł do wniosku, że skoro sparaliżowane jest całe londyńskie city, to sytuacja musi być poważna.
Co się działo? Tego major Fairweather nie wiedział. Telewizja i radio milczały.
Co robimy?
Zapytał dowódcę, pułkownika Michaela Rose, major Fairweather.
Rose nie kombinował długo. Mimo, że nikt go nie prosił o pomoc, uznał, że SAS musi działać.
Zabieramy zespół i jedziemy do Londynu.
Niedługo później 20 komandosów szwadronu SAS zapakowała się do 4 Range Roverów i wyruszyło do Londynu.
Mieli do przejechania około 200 kilometrów.
Tymczasem w Londynie nadal nie wiedziano, kto wdarł się do ambasady.
Nie mieliśmy pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi.
Przyznał po latach w wywiadzie dla dziennika Guardian minister Richard Hasty Smith.
Hasty Smith pracował w rządowym zespole antykryzysowym COBRA. Spotykał się w nim zespół kryzysowy złożony z ekspertów, policjantów, żołnierzy i ministrów.
30 kwietnia kierowanie COBRA przejął minister spraw wewnętrznych William Whitelaw.
Ale tak naprawdę decyzja należała do pani premier Margaret Thatcher.
Na razie, czyli w pierwszym dniu kryzysu, polecono policji dowiedzieć się, kto zamknął się w ambasadzie i jakie ma żądania.
Do akcji weszli negocjatorzy i nawiązano kontakt przez telefon polowy. Okazało się, że terroryści pochodzą z Iranu i są przeciwnikami Ajatollaha Chomeiniego.
Żądali autonomii dla Arabistanu, przyklejonej do Zatoki Perskiej prowincji na południu Iranu.
Zwolnienia z więzień 91 więźniów politycznych i samolotu, którym zamierzali uciec z Wielkiej Brytanii.
Z negocjatorem rozmawiał szef terrorystów Ali Mohammed, znany jako Salim.
Czekam na decyzję do jutra do południa. Potem zacznę zabijać zakładników.
Gdy te żądania dotarły do Kobry, zespół kryzysowy zdecydował się włączyć do akcji komandosów SAS.
Ktoś wyszedł z gabinetu, żeby w imieniu pani premier zadzwonić do Hereford.
Major Fairweather odebrał kolejny tego dnia telefon.
Szykujcie się, potrzebujemy was w Londynie. Pani premier pyta, kiedy możemy się was spodziewać?
Już tam jesteśmy,
odpowiedział major.
Komandosi SAS zatrzymali się w koszarach Regent's Park, niedaleko ambasady.
Natomiast dowódca, pułkownik Mike Rose, pofatygował się do sztabu na rozmowę z inspektorem Johnem Dellow.
Po czym faktycznie przejął dowodzenie.
Przygotowaliśmy atak techniczny. Założyliśmy kamery i urządzenia podsłuchowe, także wiedzieliśmy o wszystkim, co się dzieje na terenie ambasady.
Opowiadał komandos SAS, Pete Winner, w 20. odcinku serialu wyprodukowanego dla Discovery.
Miniaturowe kamery, o których mówił Winner, umieszczono w ścianach.
W tym celu trzeba było wywiercić dziury.
Ponieważ hurgot wierteł zwróciłby uwagę terrorystów, trzeba je było jakoś zagłuszyć.
Poproszono, a właściwie nakazano firmie British Gas rozpocząć prace remontowe na sąsiedniej ulicy.
Sprowadzono sprzęt i w huku maszyn zerwano asfalt.
Zanim jednak przystąpiono do dalszych prac, terroryści nabrali podejrzeń.
Salim wszczął alarm, zażądał zaprzestania robót i zagroził, że w razie odmowy zacznie zabijać zakładników.
Kiedy słowa Salima dotarły do Kobry, wydano rozkaz zatrzymania robót.
Czymś jednak trzeba było zagłuszyć łoskot wierteł.
Wybrano inny, lecz równie skuteczny sposób.
Zmieniono trasę samolotów lądujących na lotnisku Heathrow tak, aby przelatywały nad budynkiem ambasady.
W międzyczasie policja przyprowadziła dozorcę pracującego w ambasadzie.
Tego dnia miał wolne. Kiedy przyszli po niego policjanci, odpoczywał w domu.
Frontowe wejście wzmocniono stalowymi drzwiami antywłamaniowymi, a w oknach parteru i pierwszego piętra zamontowano szyby pancerne.
Po tych informacjach pułkownik Rose wykreślił z notatnika najłatwiejszy wariant ataku – przez okna parteru i drzwi wejściowe.
Plan szturmu trzeba było układać od początku.
Z archiwum miejskiego dostarczono plany budynku ambasady.
To według nich komandosi SAS uczyli się układu pokoi i gabinetów na każdej kondygnacji.
Musieli zapamiętać najdrobniejsze szczegóły, na przykład rozmieszczenie drzwi i okien.
Poznawaliśmy rozkład wszystkich pokoi. Wszystko było wymierzone, więc przy pomocy białej taśmy odtworzyliśmy kontury na podłodze.
Opowiadał Winner.
A potem w zwolnionym tempie ćwiczyli krok po kroku całą sekwencję ataku.
Trening trwał tak długo, aż zapamiętali każdy szczegół operacji i mogli działać instynktownie.
Wszyscy komandosi SAS znali swoje zadania, ale również zadania kolegów.
W tym czasie, kiedy SAS dopracowywał warianty ataku, trwały negocjacje.
Negocjatorom udało się uzyskać zwolnienie kilku zakładników.
Już pierwszego dnia, mniej więcej wtedy, gdy SAS gnał do Londynu, Salim zgodził się wypuścić kobietę.
Zakładnicy przekonali go, że kobieta jest w ciąży.
Następnego dnia, 1 maja, ambasadę opuścił chory dziennikarz Chris Kramer.
To on przekazał policji nowe informacje o terrorystach.
Jest ich 6, mają czeskie pistolety maszynowe i granaty, ale najważniejsze jest to, że nie mają ładunków wybuchowych.
To była jedyna pozytywna wiadomość tego dnia.
Pułkownik Rose przestał obawiać się rozsadzenia budynku w chwili szturmu.
Kryzys jednak nadal trwał.
Zbliżało się południe. Groźba zabicia pierwszego zakładnika nadal była realna.
Tymczasem Ajatollah Khomeini nie dał zgody na wypuszczenie więźniów politycznych i wykluczył autonomię Arabistanu, co zresztą było do przewidzenia.
Na koniec stwierdził, że sprawą uwolnienia zakładników powinna zająć się Wielka Brytania.
2 maja wieczorem BBC nadało manifest terrorystów.
A ponieważ Salim był niezadowolony z jakości technicznej nagrania, powtórzono je jeszcze raz następnego dnia.
Ale zanim do tego doszło, dyrektor BBC w zamian zażądał wypuszczenia 2 zakładników.
Wyszli sekretarz ambasady i pakistański turysta.
Ten drugi został wytypowany przez zakładników, ponieważ głośno chrapał.
Nadeszła niedziela, 4 maja.
5 dzień terroryści i zakładnicy siedzieli zamknięci w ambasadzie. I Salim zaczynał tracić cierpliwość.
Ajatollah zignorował jego żądania.
Również wezwani na pośredników ambasadorowie krajów arabskich nie wykazali zainteresowania prowadzeniem negocjacji.
Wydawało się, że akcja Salima i jego grupy terrorystów z Demokratycznego Rewolucyjnego Frontu Wyzwolenia Arabistanu zakończy się porażką.
A w jego przypadku oznaczało to długoletnie więzienie.
Salim nie wiedział, co dzieje się na zewnątrz. Nawet przez myśl mu nie przeszło, że poluje na niego SAS.
Nie wiedział o podsłuchu w ścianach, o przygotowanych ładunkach wybuchowych i linach przytroczonych do kominów na dachu kamienicy przez komandosów.
Nie wiedział, że SAS może zacząć atak w każdej chwili.
Ale SAS zwlekał.
Komandosi czekali na rezultat pracy negocjatorów.
Mieli nadzieję, że im się nie powiedzie.
Nie chcieliśmy, aby negocjatorzy odnieśli sukces. Ostatecznie chcieliśmy tam wejść i wykonać swoją robotę.
Mówiący te słowa komandos SAS nie przypuszczał, jaką cenę przyjdzie zapłacić za spełnienie tego życzenia.
W poniedziałek 5 maja Salim stracił cierpliwość.
Zażądał spotkania z jakimkolwiek ambasadorem arabskiego kraju.
Czekam 45 minut. Potem zaczynam zabijać zakładników.
Nie doczekał się.
Za kwadrans druga terroryści wyprowadzili z pokoju Abbasa Lawasaniego, attaché prasowego ambasady.
Nic nie zrobiłem. Mam do siebie o to żal. Miałem broń, powinienem jej użyć i spróbować go ocalić. Tak bardzo chciałem coś zrobić, ale w końcu nie zrobiłem nic.
Z z dołu, z parteru doleciało do policjanta Loka i pozostałych zakładników echo trzech strzałów.
Bałem się, że po zabiciu pierwszego zakładnika będą zabijać następnych. Dlaczego nie miałbym to być ja?
Pytał retorycznie Sim Harris, dziennikarz BBC.
Zabójstwo zakładnika diametralnie zmieniło sytuację.
Terroryści przekroczyli czerwoną linię. Szansa na negocjacje została zerwana.
Teraz miała przemówić broń.
Premier Margaret Thatcher dała SAS zielone światło.
Rozpoczęły się ostatnie przygotowania do operacji Nimrod.
Jej celem było uwolnienie zakładników i wyeliminowanie terrorystów.
Komandosi założyli kamizelki kuloodporne, kominiarki i maski przeciwgazowe.
Przygotowali ładunki wybuchowe robione z tłoczonego papieru.
Wystarczyło przyłożyć je do ściany bądź okna i odpalić.
Sprawdzono broń. Szybkostrzelne pistolety maszynowe MP5.
Wreszcie dwie ekipy SAS, Red Team i Blue Team, ruszyły na pozycje wyjściowe, czyli na dach ambasady.
Kazano im działać według brutalnej zasady. Strzelaj, żeby zabić.
O 19.25 dostaliśmy hasło London Bridge. Mogliśmy ruszać do akcji.
Pierwsza grupa czterech komandosów Red Team zeskoczyła na linach z dachu na tył budynku.
W tym czasie druga czwórka wrzuciła granat ogłuszający przez świetlik w dachu.
Zanim wybuchł, dwie kolejne czwórki komandosów zsunęły się po linach od frontowej strony kamienicy i wylądowały na balkonach pierwszego piętra.
Ale nie wszystko poszło zgodnie z planem.
Jeden z komandosów zaplątał się w linę.
Drugi, próbując mu pomóc, wybił butem szybę.
Brzęk tłuczonej szyby zaalarmował Salima, który w pokoju obok rozmawiał z negocjatorami.
Rzucił słuchawką i pobiegł sprawdzić, co się dzieje.
W momencie ataku Trevor Locke znajdował się obok Salima. Kiedy terrorysta pobiegł do pokoju obok, policjant ruszył za nim.
Będąc jeszcze na progu, zobaczyli w oknie sylwetkę komandosa SAS. Terrorysta złożył się do strzału, ale Locke zareagował błyskawicznie. Skoczył na Salima, przewrócił go, spod kurtki wyszarpał pistolet i przyłożył go Salimowi do głowy.
To twoja wina, draniu!
Krzyknął.
Chciał zabić Salima, ale się opanował i wtedy usłyszał swoje imię.
Trevor! Trevor, odsuń się! Puść go!
Skąd on zna moje imię?
Zastanawiał się policjant i szybko odsunął się na bok.
Komandos już był w pokoju i strzelił do Salima.
W ciągu sekundy opróżnił pół magazynka. Salim, a właściwie Ali Mohamed, zginął na miejscu.
W tym czasie zza ściany dobiegł odgłos eksplozji.
Dziennikarz BBC, Sim Harris, schował się w kącie pokoju i nakrył rękami głowę.
Kiedy huk wybuchu minął, ostrożnie podniósł głowę i spojrzał w stronę okna.
Pancerne szyby wyleciały w powietrze.
W oknie pojawiły się sylwetki komandosów.
Trzech od razu zniknęło za drzwiami w korytarzu. Czwarty pomógł Harrisowi wyjść na balkon i kazał mu uciekać po balkonach do sąsiedniej kamienicy.
Harris posłuchał, o czym mogli się przekonać telewidzowie w całej Wielkiej Brytanii, ponieważ akcję odbicia zakładników transmitowało BBC.
Tymczasem czteroosobowe zespoły SAS, w sumie 28 komandosów, przeszukiwało wszystkie kondygnacje ambasady, parter, piwnice, piętra.
Lecz pomimo błyskawicznego tempa nie obeszło się bez ofiar.
Dwaj terroryści pilnujący zakładników w pokoju na drugim piętrze zaczęło strzelać. Ranili dwóch ludzi, jednego zabili.
Co było potem?
Świadkowie, czyli zakładnicy, twierdzą, że zdołali przekonać terrorystów, by się poddali.
Warto przeżyć, nie umierać, tłumaczyli.
Przez okno wyleciały pistolety maszynowe. Pojawiła się biała flaga, co widać było w transmisji BBC.
Wtedy do pokoju wpadli komandosi.
Zobaczyli ludzi siedzących pod ścianą oraz leżące na podłodze zwłoki.
Gdzie bandyci?
Takiego określenia użył komandos SAS.
Wskazano dwóch. Zaraz wywleczono ich na środek pokoju i zabito.
Rozkazy, tempo akcji, napięcie i świadomość niebezpieczeństwa wymusiły tę brutalną bezwzględność.
Kiedy wpadliśmy do budynku, wiedziałem, że terroryści są bez szans. Hałas był straszliwy. Wokół strzały i kłęby dymu, krzyki i wrzaski, istny dom wariatów.
Mówił Winner.
A jednak mimo chaosu udało się zebrać ocalonych zakładników w grupę i pod osłoną komandosów odesłać na dziedziniec ambasady.
Z zamieszania skorzystało dwóch terrorystów.
Próbowali ukryć się wśród swoich ofiar.
Jednego udało się rozpoznać.
Kiedy mnie mijał, zauważyłem, że ma w ręku granat. Nie mogłem strzelać, bo był zbyt blisko. Kule przeszłyby przez ciało i poleciały dalej. Obróciłem pistolet maszynowy i uderzyłem go kolbą w kark. Gdy upadł, wszyscy otworzyli ogień.
Zabity terrorysta miał w ciele 76 kul.
Akcja odbicia ambasady trwała 17 minut.
Terroryści zabili jednego zakładnika i poważnie zranili dwóch.
Komandosi SAS zabili 5 terrorystów, ale i ten ostatni wpadł im w ręce.
Rozpoznał go i zidentyfikował Sim Harris z BBC.
Kiedy opadł kurz po bitwie, do Kosher Regent's Park, gdzie odpoczywali komandosi, pofatygowała się pani premier Margaret Thatcher w towarzystwie kilku ministrów z zespołu Cobra.
Stan podniecenia był czymś, czego nigdy w życiu nie widziałem.
Wspominał Hasty Smith.
Byli jak stado psów, powietrze było gęste od testosteronu.
Ale premier Thatcher dobrze się czuła w tym towarzystwie.
Panowie, nie ma nic słodszego od sukcesu. I wam się to udało.
Komandosi zaczęli wiwatować. Toasty wznoszono piwem prosto z puszek, bo nikomu nie chciało się szukać szklanek.
O Thatcher zapomniano, więc się przypomniała.
Nie została wam jakaś puszka piwa?
Została, więc ją poczęstowano.
Wypiła całe.
Jedyny ocalały terrorysta, Fawzi Nejad, został skazany na dożywocie.
Ale w 2005 roku uznano, że jest gotowy wyjść na wolność.
Wyszedł w 2008 roku po 27 latach więzienia, mimo pisemnego sprzeciwu Trevora Locke'a.
Trevora Locke'a uhonorowano medalem Jerzego.
Ale nic nie ucieszyło go tak bardzo jak powrót do żony.
Był zmęczony i głodny.
Kiedy odpoczął, przypomniał sobie o romantycznej kolacji z małżonką i teatrach West Endu.
Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.